Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj mamy dla Was porcję newsów. Od razu powiem osobom, które mogą być zdezorientowane, że nasze omówienie What If znowu zrobimy sobie za tydzień. Tak, myślę, że co dwa odcinki będzie lepszą metodą omawiania tego, no bo umówmy się, póki co, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie o jakości tych kolejnych odcinków, no to tam nie ma aż tak dużo materiału, żeby wypełnić godzinne omówienie, natomiast mogę krótko zaspoilować, że ten poprzedni odcinek mi się nawet podobał. Był uroczy, generalnie, tak bym go określił, sympatyczny i nie miałem co do niego jakichś większych obiekcji, tak jak przy poprzednim, ale no to powiem sobie szerzej o tym przy okazji kolejnego odcinka. To będzie, że da nam też lepszy pogląd na to, w jakim kierunku to zmierza i mając te dwa odcinki do pogadania, tylko jeden. Ale pomówmy sobie w takim razie o tej, nie wiem, najbardziej chyba elektryzującej plotce, która się pojawiła, czy doniesieniu, raporcie, który się pojawił ostatnimi czasy, czyli dotyczącym nadchodzącego filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel Doctora Strange'a, oczywiście w reżyserii Sama Raimiego. No i najpierw pamiętam, przynajmniej z mojej perspektywy to wyglądało tak, że najpierw pojawiła się taka krótka informacja od Andrew Wickmana, że ma się tam pojawić jakaś postać z Foxverse. I przyznam szczerze, że stwierdziłem na tym etapie, że to jest możliwe, nie? Jakby jeśli w No Way Home pojawi...
Jeśli już sięgamy po... Tak.
Tak, jeśli już sięgamy po postaci z innych franczyz, powiedzmy, z poprzednich cykli, powiedzmy, filmowych i tak dalej, no to sięgnięcie po kogoś z Fox jako... i zaznaczenie, że to jest postać z innego uniwersum, które do tej pory jakoś tam równolegle się rozgrywało, no w tym momencie
dobrze by to działało na marketing.
Całkiem prawdopodobne. I zacząłem zastanawiać, o kogo może chodzić. I oczywiście wszyscy zaczęli myśleć tutaj o, nie wiem, Magneto, no bo jak Wanda, no to i Magneto, nie? Albo o na przykład Deadpoolu, no bo od dawno się mówiło o Deadpoolu. To trudno mi sobie wyobrazić w momencie, wiesz, start tego filmu i nagle pojedynek Wandy z Deadpoolem, ale to powiedzmy, o Deadpoolu akurat się ostatnimi czasy mówiło dosyć dużo i że ten cykl ma iść dalej i tak dalej. Natomiast ja pomyślałem sobie, może chodzi o doktora Dooma w sumie, no bo jeśli mamy jakiś pojedynek, mamy mieć pojedynek magów w tym wypadku, a jednocześnie wiemy, że no, Fantastyczna Czwórka będzie jednym z tych kolejnych filmów MCU opracowywanych, byłoby ciekawie, gdyby ta postać została zaprezentowana wcześniej, bo do tej pory, jak mieliśmy film o Fantastycznej Czwórce, no to zawsze mieliśmy tą perspektywę, że no, jest Reed Richards i jest Victor Von Doom i oni się...
No, z magią nie miał nic wspólnego nigdy, nie? Jakby.
Tak, tak, ale zawsze to było tak, że najpierw byli przyjaciółmi, nie? I później dopiero coś się wydarzyło, że ich tory poszły w inną stronę i stali się antagonistami dla siebie i tak dalej. No, że magii nie było, no to swoją drogą, nie? Ale pomyślałem, że to by było ciekawie, gdyby najpierw przedstawić nam tę postać już jako, powiedzmy, kogoś, z kim się trzeba liczyć, a dopiero później jest nam powiedziane na przykład, że jest to jakoś postać związana z Reedem Richardsem. I to by było spoko. I tym bardziej, że mówiło się wcześniej o dawno, dawno temu, jeśli pamiętasz o tym, że Noah Hawley miał robić film o Doktorze Doomie jeszcze, kiedy Fox nie został przejęty przez Disneya. I pomyślałem, że to by było okej. No ale bardzo szybko pojawiły się, powiedzmy, kolejne informacje na ten temat, kolejne doniesienia. Najpierw Giant Freaking Robot, zdaje się, publikował na ten temat scoop, a później w ramach swojego ekskluzywnego tutaj raportu tą informacją podzielił się serwis MovieScope. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, ale biorąc pod uwagę, że no to tak cyrkuluje tutaj po różnych źródłach, no to pewnie są w związku z tym jakieś tutaj przesłanki ku temu. No i MovieScope podaje nam oficjalnie, że postacią z Foxverse, która ma się pojawić w Multiverse of Madness, z którą spotka się Wanda i z którą będzie zaliczy jakiś najwyraźniej pojedynek, będzie Charles Xavier. Natomiast nie wiemy, czy to będzie Charles Xavier w wykonaniu Patricka Stewarta, czy w wykonaniu Jamesa McAvoya. Szczerze mówiąc, stawiam tego drugiego mimo wszystko. Bo ile wciąż ten Charles Xavier Patricka Stewarta jest bardziej ikoniczny, powiedzmy, jeśli coś miałoby legitymizować cokolwiek, no to pewnie tamten. A on już dostał swój farewell, więc szczerze mówiąc, ja bym wolał mimo wszystko, żeby to był James McAvoy w tym wypadku.
To wszystko zależy od jakby paru rzeczy, bo zacznijmy od tego. To jest dalej plotka, do jasności. To nie jest podane przez jakiś naprawdę konkretny serwis. Aczkolwiek, no, jesteśmy już w tym miejscu przy Multiverse of Madness, kiedy faktycznie tych mutantów trzeba byłoby zacząć ruszać. Jakby już Feige nie może ich w nieskończoność teasować, tylko jak robi to na niektórych wystąpieniach. Więc byłby jakiś sens w tym, że jakaś postać już z mutantów mogłaby się konkretnie pojawić. Jeżeli byłby to Xavier, okej, to może być Xavier, mógłby być też ktokolwiek inny, ale teraz wchodzimy w to pytanie, jeżeli to jest Xavier z multiversum, to nie jest Xavier z MCU, prawda, z tego Universe. Więc teraz, jaka będzie jego rola? Jeżeli mamy Xaviera, który ma być tylko jako cameo, jako gość, którego, powiedzmy, Wanda buszując po multiversum się natyka, ich umysły się zderzają, no bo Wanda też była tą, która mieszała w umysłach ludzi, prawda? Więc jakby jest, można zrozumieć, że w jakiś sposób Xavier byłby osobą, która mógłby, nie wiem, mogła jej się jakoś przeciwstawić w tym mieszaniu w umysłach. To teraz pytanie, czy chcemy, czy ma być to postać, którą chcemy na dłużej i chcemy jakoś to ustawić już. Doktor Strange pokazał w tym trailerze, że te linie czasowe to można tam w razie czego jedną z drugą zderzyć i jakoś to będzie, nie? Czy i wtedy na dobrą sprawę możemy używać tych samych aktorów? Jeśli chcemy, bo jak nie, to możemy w innych miejscach ich powymieniać i jakby nikt nam nikt nas do niczego nie zmusza. Albo tutaj ustawiliśmy linię, że akurat ten aktor, ale to z takiego momentu, że tam w sumie to nie musisz pamiętać jego przeszłości, bo w sumie to jest trochę coś innego. Dostaliśmy to taką to taki przepis Marvela na szybkie podmianki. Więc czy to będzie jeszcze postać, którą chcemy w ten sposób ustawić, czy ma być to po prostu cameo, w którym Wanda może się z kimś zderzyć, może mieć jakąś, nie wiem, lekcję życiową czy coś takiego. Jeśli byłaby to postać na dłużej, no to zdecydowanie to byłby McAvoy. Tak, jakby to nie ma o czym mówić. Stewart nie będzie już na nie wiadomo ile lat podpisywał kontrakty na Xaviera. Ale jeśli miałoby być to jednorazowe spotkanie Wandy z kimś z dużego multiversum, kto mógłby ją jakoś pchnąć do przodu, jakoś jej pomóc poradzić sobie z pewnymi elementami, to sobie absolutnie wyobrażam, że mógłby to być Patrick Stewart, który jeszcze raz się pojawia i podobnie jak w Days of the Future Past nakłania swoją młodszą wersję do tego, żeby nie tracić nadziei, tak tutaj mógłby zadziałać jako podobny mentor w jednej scenie dla Wandy, więc mówię, to wszystko by zależało według mnie od tego, jak chcemy w szerszym planie używać takiego Xaviera później.
No szczerze mówiąc, ta wizja, gdzie mielibyśmy jakieś in-universe wytłumaczenie, że jakieś rzeczywistości się nałożyły i mamy uniwersum z X-Men, znaczy mamy X-Men w MCU, którzy część może być poprzednimi aktorami z poprzedniego cyklu, potem część nie, jest mocno przerażająca dla mnie, bo to jest nie wiem, ja od bardzo dawna czekam na X-Men w ramach tego uniwersum, bo no, lubię mutantów. Jestem tak cholernie ciekaw różnych interpretacji tych postaci, więc gdybym miał dostać po prostu znowu to, co już dostaliśmy, wiesz, pewnie bez Jennifer Lawrence tym razem, bo myślę, że ona miała już dość, chociaż gdyby jej zapłacili sensownie, to pewnie by zmieniła zdanie. A gdybyśmy mieli dostać znowu McAvoya, znowu Fassbendera, znowu całą tą grupę postaci. Kurczę, dajmy nowym aktorom mimo wszystko coś pokazać, nie?
Problem z tym jest taki też, że no, ostatnie ich filmy z tymi postaciami konkretnie nie są najlepiej zapamiętane, więc znowu, jeżeli robisz tego krótkie cameo, no to pewnie ktoś się uśmiechnie. Jeżeli spróbowałbyś McAvoya wrócić na dłużej, jednocześnie ktoś, no, dajesz skojarzenia z Dark Phoenix, która była ogromną wtopą, krytyczną, finansową, zresztą wcześniej Apokalips podobnie, nie? I dlatego wydaje mi się, że jeżeli ta plotka jest prawdziwa, to bezpieczniejszą opcją byłoby użycie Stewarta na jedną scenę, na jedną konkretną, w której Wanda musi coś przetrawić umysłowo i pójść dalej, bo Stewart z kolei to jest dalej ten ikoniczny Xavier, to jest dalej ten Xavier, który miał ostatnie występy, jeśli chodzi o X-Men w Days of the Future Past, dobrze przyjętym i dobrze zarabiającym filmie, a ostatni swój w ogóle występ w Loganie, dobrze przyjętym i dobrze zarabiającym filmie. Więc to byłaby bezpieczniejsza opcja.
No właśnie mówię, jeśli wykorzystanie na przykład tych postaci miałoby wprowadzić widzów łagodniej w nowe pokolenie, powiedzmy tutaj mutantów, nowy krasnik, nowe postacie i chcieliby właśnie, żeby zrobić to za pomocą jakiegoś występu gościnnego, który by no zalegitymizował trochę też te nowe postacie, no to ta postać Patricka Stewarta byłaby, też wydaje mi się, że byłaby, no kurczę, Patrick Stewart, który z tym swoim ojcowską charyzmą by tutaj wytłumaczył, że no jest to multiversum i wiesz,
nie,
mieli...
on by walić multiversum. Wanda, powiedz mi, co ciebie trapi, w ogóle wiesz, tutaj nie, czuję twój ból i w ogóle i porozmawiajmy, i to był ten Patrick Stewart.
Nie, ja myślę, że w takim wypadku by zaangażowano Patricka Stewarta. Ja jestem ogromnym fanem Jamesa McAvoya i mam nadzieję, że jeśli nie w tej roli, to pojawi się w MCU w jakiejś innej. Bardzo chciałbym, bo to jest fantastyczny aktor. Mam wrażenie, że ciągle niedoceniany, że ma dużo większe umiejętności niż wielu osobom wydaje. Ale niekoniecznie musi grać cały czas tę samą rolę, niech dostanie jakąś inną.
Kurde, Michael Fassbender tak samo. Spokojnie bym go widział w innej roli w MCU.
No więc absolutnie. To też sprawia, że i generalnie ta cała informacja, ona się wydaje interesująca i tak jak mówię, jeszcze dopóki nie dostaliśmy informacji, uściślenia powiedzmy, może nie informacji, bo wciąż tak jak wspomniałeś, no to jest to plotka. Dopóki nie dostaliśmy uściślenia, że ma to być Xavier, no to perspektywa, nie wiem, zaprezentowanie doktora Dooma w ramach tego filmu wydała mi się ekscytująca, ale też z drugiej strony, kurde, ten film pęcznie jeszcze bardziej niż No Way Home w tym momencie i no mówmy się, to miał być sequel Doktora Strange'a, nie? Okej, okay, ale jednocześnie wiemy, że Scarlet Witch ma grać prawie że równorzędną rolę. Wiemy, że pewnie Loki ma się tutaj pojawić. Miss America ma się tutaj pojawić, ma zostać zaprezentowana w ramach tego filmu, nie? Mówi się też o innych postaciach. Ostatnio były plotki o tym, że nie wiem, Peggy Carter z What If ma się tutaj pojawić. Poza tym mam przecież w spadku wszystkie te postacie, które były w Doktorze Strange'u, które czekają na, powiedzmy, dalszy ciąg swojej historii. Wiem, że Wong będzie, pewnie Baron Mordo będzie miał jakąś rolę do odegrania. Cały czas są spekulacje, kto będzie antagonistą tutaj. Jakby ten film wydaje się w tym momencie już ogromny, a jeszcze dorzucamy do tego jakieś występy gościnne po drodze. Ja wiem, że pewnie ta rola Charlesa Xaviera będzie, nie wiem, na jedną scenę czy coś takiego, ale jakby to wciąż jest coś, co już jakby...
Ale właśnie dlatego Xavier pasuje najbardziej.
Trzeba mieć czas, nie?
Bo sobie ze wszystkich postaci Foxa, jeżeli miałbym zdać jedną postać, która miałaby zrobić taką swoją konkretną prezencję w jednej scenie i byśmy ją zapamiętali, byłaby to jakaś rozmowa właśnie kogoś, to sobie spokojnie wyobrażam, że to byłby albo Ian McKellen, ale jeżeli już jesteśmy przy tym, to byłby to Patrick Stewart i jego Xavier. To jest ta postać, którą sobie wyobrażam, że byłaby w jednej scenie, nie zajęłaby dużo czasu filmowego, ale byśmy tą scenę zapamiętali, nie? Jakby Hugh Jackman przy całej, chociaż wielokrotnie mówi, że już nie wróci do Wolverina, ale przynajmniej mojej sympatii, to nie byłby gość, który miałby taki impact. On miałby impact tylko dlatego, że to byłby Hugh Jackman jako Wolverine. Ale nie sądzę, żeby dało się tym Wolverinem zbudować jednej oderwanej od jakiegokolwiek kontekstu sceny, która mogłaby dać takie wybrzmienie. No głównie dlatego, że znowu z całą moją sympatią i podziwem aktorskim Hugh Jackmana, Patrick Stewart jest lepszym aktorem.
No. Aczkolwiek nie zdziwię się, jeśli kiedyś sięgną i po tego Wolverina też w podobnym kontekście, że to będzie Wolverine z innego uniwersum, ale zostanie być może użyty do tego, żeby namaścić tutaj następcę swojego MCU, bo jakby obsadzenie nowego aktora w tej roli, no to będzie dosyć karkołomne zadanie, ale... biorąc pod uwagę, jak ludzie reagują na samą świadomość tego, że ktokolwiek inny miałby grać tę rolę. Nie wiem,
Inny miałby grać jakąkolwiek rolę, jak z Chadwickiem Bosemanem był taki problem, to co dopiero z Hugh Jackmanem.
Tak, nie wiem, mam wrażenie, że nie wiem, są może dwie takie role, gdzie ludzie nie wyobrażają sobie nikogo innego w tej roli i to byłby Robert Downey Jr. i Hugh Jackman. Jakby cała reszta okej, okay, mam wrażenie, że jasne, zawsze będą jakieś obiekcje, ale generalnie ludzie to zaakceptują, ale te dwie role mam wrażenie są w tym momencie tak bardzo ugruntowane, że to byłby problem. Więc wykorzystanie teraz tego Hugh Jackmana, który tak jak wspomniał chyba, że podejrzewam, że nie miałbym problemu, żeby się pojawić gościnnie jeszcze w tej roli i użycie go w tym względzie, żeby dla publiczności oczywiście w taki meta tutaj sposób przekazał pałeczkę. To się w tym momencie wydaje dosyć bezpiecznym zagraniem, tym bardziej, że już publika jest na to przygotowywana. Widać jak... Nie wiem, kurczę, mam wrażenie, że z jakieś kilka, no nie wiem, 3-4 lata temu gdybyśmy dostawali wówczas doniesienia podobnego rodzaju, to byśmy je zbyli natychmiast.
Na zasadzie tak.
Charlie Cox w filmie MCU, błagam, nie, no po co, nie? Jakby to nie ma absolutnie szans, do tej pory nic takiego nie miało miejsca tutaj, albo nie
parę dni temu widzieliśmy w trailerze Alfreda Molinę, więc jakby od tej pory już...
I mam wrażenie, że przybyliśmy tam naprawdę długą drogę i ciekaw jestem, czy to wynika, nie wiem, z tego jak zapotrzebowania w jakiś sposób, z tego, że te filmy muszą być jeszcze bardziej konkurencyjne albo po prostu to... Być może to czysto kreatywna decyzja, kto wie, natomiast mam wrażenie, że jednak trochę sporo się pozmieniało w tej mentalności, powiedzmy, jaka stała do tej pory za tym, jak te historie były prowadzone. Czy to dobrze, czy to źle, no to okaże się. Na pewno jestem pewien, że no jest to na rękę wielu fanów, którzy myślę, że od dawna chcieli zobaczyć tego typu spotkania, powiedzmy, postaci na ekranie. To jak jesteśmy w ogóle przy temacie No Way Home. Podoba mi się ta teoria, która tak w ramach małego uzupełnienia do poprzedniego odcinka, podoba mi się ta teoria, w której jest powiedziane, a propos tego momentu właśnie z Alfredem Molino i tego, że Doc Ock mówi Hello Peter do Toma Hollanda, że masa osób zauważyła, że Tom Holland nosi ten sam dokładnie strój, co Tobey Maguire w swoim filmie, i że ma to działać w ten sposób, że postacie tutaj takie jak Doc Ock właśnie widzą po prostu swojego Petera Parkera, a z naszej perspektywy jest to Tom Holland. W jaki sposób zostanie to przeprowadzone? Nie wiem. Ale to się wydaje interesujące, tym bardziej w kontekście tego, że no to jest, może to jest... To jest trochę oczywiście ugra w tym doniesieniem, że Andrew Garfield i Tobey Maguire mają być faktycznie głównymi bohaterami, znaczy ich Spider-Man mają być głównymi bohaterami tego filmu od połowy filmu. Ale gdyby to był sposób na to, żeby mieć te antagonistów, ale wciąż Toma Hollanda w głównej roli, no to ma to jakiś sens, nie? Mamy po prostu tego bohatera, który zajmuje miejsce tam tych Spider-Manów niejako w ten sposób.
Myślałem o tej teorii już nawet jak oglądałem ten trailer i nie mówię, że ona nie jest możliwa, natomiast no, po raz kolejny sięganie do brania, to już mieliśmy Matta Murdocka z brzuszkiem. Wiesz, gdyby to było ubranie jakieś takie bardzo charakterystyczne, jakiś zestaw kolorów, jakiś polar, może jakieś coś, i byłby naprawdę identyczny, te same kolory, te same elementy ubioru w tym momencie, to bym kupował coś pod względem ubrania w ten sposób. Natomiast to jest garnitur z krawatem, jakby.
Ja poszedłem dalej z tą teorią i do siebie na Facebooka wrzuciłem to zestawienie z Tomem Hollandem i Tobey Maguire'em. Dorzuciłem jeszcze Matta Murdocka, który nosi dokładnie ten sam strój. Właśnie, i co to może znaczyć.
Jakbyś miał na przykład Marty'ego McFly'a, który miał bardzo swój kostium, bardzo konkretny strój w Powrocie do Przyszłości, i dałbyś obok następną postać, która miałaby taki strój, no to byś, i ktoś by mi mówił, że to się łączy jakoś tam i tak dalej, no to bym myślał, że to jest przynajmniej cameo i mrugnięcie okiem twórców, tak jak było w bodajże Szybkich i Wściekłych 9, gdzie ktoś tam był ubrany prawie jak Marty McFly. I myślę, okej, to przynajmniej twórcy się inspirują, bo to nie jest przypadek, że masz dokładnie ten sam kolor tych samych ubrań w tym wypadku, nie? Ale no to jest garnitur, no.
No, plus nie wspominaliśmy o tym też za dużo w naszym omówieniu, bo to mówi samo przez się i myślę, że wszyscy biorą to pod rozwagę. No ale wiadomo, że te zwiastuny bardzo często są modyfikowane i niektóre elementy, które studio chce, żeby były ukryte, są ukrywane albo jakieś sceny są modyfikowane pod to. Akurat kwestia tego, w czym biega dany bohater, no to jest coś, co tak łatwo po prostu podmienić. Zresztą nawet sam kolor jakiegoś elementu garderoby łatwo zmienić. Ja to mogę zrobić nawet. Mhm. Więc no oczywiście nie... Ciężko jest spekulować o tym, co jest na tym zwiastunie, a co dopiero o tym, czego nie ma, albo co zostało zmienione, więc no, nie zbieraliśmy nas bardzo tutaj czasu na to. Natomiast no, też warto mieć na uwadze, że masa tych scen może faktycznie wyglądać w filmie zupełnie inaczej i być może Tom Holland wcale nie biega tutaj w garniturze. Być może Tobey Maguire biega tutaj w tym garniturze i nawet o tym nie wiemy, więc no... A jeśli jesteśmy już przy tym zwiastunie, no to warto też zaznaczyć, że pobił rekord 24-godzinny, który do tej pory należał do Avengers Endgame. Mianowicie uzyskał 355 milionów wyświetleń w pierwsze 24 godziny, co jest sporym mimo wszystko skokiem nad 289 milionów, które uzyskało Avengers Endgame. Myślisz, że to jest kwestia po prostu tego, że ludzie są tak bardzo wypuszczeni i tak bardzo czekali na właśnie jakąś rzecz, o której będzie można spekulować, o której będzie można po prostu mówić, bo jasne, mieliśmy inne blockbustery do tej pory, ale wokół filmów MCU zwykle mieliśmy bardzo taką specyficzną atmosferę, te wszystkie spekulacje, teorie i tak dalej, co się wydarzy w filmie, i to chyba wreszcie wróciło, dlatego stąd ten wynik.
To jest ten najdłuższy serial w historii, a to mówi nam co dalej, i o tyle, co mieliśmy kampanie promocyjne czy filmy Black Widow, Shang-Chi i Eternals, to Black Widow była prequelem, a czy tam midquelem, jak nazwać, a dwa pozostałe filmy wprowadzają nam nowych bohaterów, ale nie tylko bohaterów, ale jeszcze nowe otoczenia wokół nich. Jakby to nie jest tak, że widzimy Shang-Chi'ego, który biega po Nowym Jorku razem przy Avengersach, nie? Czy Eternals, którzy w jakimś znajomych miejscach. Pewnie w filmie się pojawią, ale jakby kampania reklamowa nam mówi co innego. To jest Spider-Man i Doctor Strange. I nawet przed tym trailerem było nabudowane to, czy będzie Tobey Maguire, czy będzie Andrew Garfield, czy będzie to, czy będzie tamto. Ludzie dalej chcą śledzić swój ulubiony serial, który trwa od ponad 10 lat, a o tyle co tamto, to są kolejne jakieś tam odcinki, to tu są kolejne losy tych bohaterów, do których przywykliśmy. I to jest tak naprawdę pierwsza po Endgame kontynuacja jakichkolwiek losów, jakichkolwiek znanych bohaterów, których mieliśmy, nie? Więc to oczywiste, że ludzie rzucają się do tego. Plus, no mówię, wydaje mi się, że tutaj była jeszcze wyjątek tego, że przez całe miesiące było nabudowywane to, czy kto tam będzie, ile tam rzeczy będzie, co zostanie tam dopchnięte, nie? I to zrobiło swoje, no plus od jakichś 2 miesięcy przynajmniej, gdzie jest trailer No Way Home, czemu nie ma jeszcze trailera No Way Home, nie? Wydaje mi się, to wszystko jakby zrobiło ten jeden wielki wybuchowy sos, który tutaj nam pokazał się.
W sposób wyraziło takie, że nie rozczarowanie, ale pewnego rodzaju tutaj smutek, że no kurczę, gdyby nie pandemia, może nawet tutaj mielibyśmy wynik finansowy większy niż Endgame, biorąc pod uwagę, że wyświetlenia są wyższe.
Nie.
No natomiast, no jakby, to znaczy tak, wiadomo, no nigdy się nie dowiemy, wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że nawet, że gdyby ten wynik był większy, to nie byłaby tylko kwestia tego, że o, zwiastun był widziany więcej razy, więc i film automatycznie zarobi więcej, bo to nie zawsze się to przekłada, tak, nie?
Nie
jakby, to jest, tutaj w tym przypadku mamy no, wygodny punkt odniesienia, no bo jasne, Avengers Endgame miało ten najwyżej, najbardziej oglądany zwiastun, później było tym najbardziej kasowym filmem, ale umówmy się, jakby jedno z drugim było, znaczy, szło sobie równolegle, nie? Ten film i tak był tutaj na tyle wyczekiwany, że to jakby się tutaj miał zwiastun, no to znaczy, była osobna kwestia.
To ma znaczenie, nie? To na pewno ma znaczenie i tutaj masz to zainteresowanie jakoś liczone, więc na tę chwilę, co mógłbym stwierdzić, jestem na prawie pewien, że gdyby nie pandemia, bo byłby to najbardziej kasowy film o Spider-Manie, i byłby to film, który miliard by po prostu z rozpędu wziął w starych warunkach. Wydaje mi się, że przy tak dużym zainteresowaniu to są rzeczy, o których już możemy mówić z dużą dozą jakiegoś tam przekonania. No i Endgame jest tak bardzo specyficzną bestią, jeśli chodzi o to, jak ten film zarobił, jak został zbudowany, których fanów do siebie przygarnął, których fanów jeszcze zgarnął wcześniej szybko na Black Pantherze i Captain Marvel na przykład, którzy byli tuż przed tym Infinity War Endgame całym kombem. Więc tutaj bym... Jest za dużo czynników, żeby w ogóle patrzeć na to w ten sposób niż tylko wyświetlenia trailera, ale to nie znaczy, że one są bez znaczenia, bo wydaje mi się, że pokazują, jak bardzo duże zainteresowanie jest tutaj. Oczywiście jest pandemia, więc nie powiem...
No, jasne, to jest na pewno wyznacznik tego, jakie jest zainteresowanie filmem, nie? Natomiast jakby nie warto po prostu bezpośrednio wychodzić od wyświetleń do box office'u, no bo dużo łatwiej jest odpalić film na YouTubie niż kupić bilet i faktycznie iść do kina, nie?
Ale jednocześnie tylko jeszcze powiem, jeżeli popatrzysz na poprzednie, na przykład możesz to porównać do poprzednich filmów o Spider-Manie konkretnie, nie? Bo tu już masz dużo więcej wspólnych czynników, bo na Endgame możesz powiedzieć, że ktoś poszedł, bo tego bohatera chciał, bo ten, bo śledził losy MCU od dawna i tak dalej. Jeżeli porównasz film do Spider-Manie do filmu ze Spider-Manem, to już masz znacznie bliżej, więc jeżeli tutaj już większe zainteresowanie trailera, to możesz to patrzeć w stosunku do większego zainteresowania trailera do, nie wiem, Far From Home. I wtedy możesz już zacząć spekulować o tym, że okej, od Far From Home pewnie zarobiłoby to więcej w normalnych warunkach.
No, mnie osobiście bardzo żałuję, że nie mamy okazji zobaczyć, jak ten film sobie poradził w normalnych warunkach. Przede wszystkim też jakby jego kampania wyglądała, bo wydaje mi się, że w przypadku takiego filmu no, duże znaczenie szczególnie miałby ten okres już po tym pierwszym weekendzie, kiedy już mamy te zwiastuny, które jeszcze starają się nie pokazywać wszystkiego, no i film trafia do kin. Pewnie no, rozbija bank przy okazji tego pierwszego weekendu, no ale co dalej, nie? Pytanie teraz, czy faktycznie dobiłby, nie wiem, do 2 miliardów, czy coś takiego? No to jakby tutaj duże znaczenie miałoby kolejne tygodnie, nie? Czy widzowie by wracali na ten film, czy osoby nieprzekonane by udało się ściągnąć? I bardzo bym ciekaw, jak bardzo zmieniłyby się zwiastuny, czy spoty, no bo pewnie już może było za późno na zwiastuny, ale spoty na przykład reklamowe. Pamiętasz, jak wyglądały spoty reklamowe Endgame już
tak,
powiedzmy po dwóch pierwszych tygodniach, nie?
Już miałeś mieć bitwę pokazaną końcową.
Wszystko. Już, i tak, to już jakby próbowano ściągnąć ludzi tym faktycznie, co filmem jest, a nie obietnicą, co może w nim być. Nie?
Kto nie poszedł na tym etapie przy tak głośnym filmie i to już raczej aż tak nie bał się spoilerów.
No,
bo to jeszcze nie był zwykły film, to był film, o którym wszyscy mówili. Jeżeli nie poszedł w ciągu pierwszych 2 tygodni... No prawdopodobnie ktoś siedząc w biurze obok mówił: a pamiętasz moment, jak się Tony Stark poświęcił? Siedzisz tylko tak, kurwa.
No, ale znaczy wydaje mi się, że też osoby, które widziały już ten film, tego typu zwiastuny, które tak wiesz, krótko przypominały jeszcze te największe momenty tego filmu, też mogły faktycznie przekonać do tego, że a dobra, to może zobaczę jeszcze raz, nie? W sumie dobrze to wyglądało i tak dalej, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej rzeczywistości, w której no wciąż data, powiedzmy, grudniowa nie jest do końca pewna. No ale mam nadzieję, że film sobie mimo wszystko poradzi i że będzie dobry. Właśnie a propos właśnie dat, no to w tym samym artykule na Variety, gdzie jest mowa o pobitym rekordzie, jest też myślę, informacja dotycząca innego filmu Sony, o którym jakiś czas temu Vulture pisało, że ma zostać przesunięty do 2022. Ponoć Venom, bo o tym filmie mowa, Let There Be Carnage, miał zająć slot Morbiusa. Nie wiem, gdzie wtedy Morbius miałby trafić. Liczę na to cały czas, że po prostu Netflix to kupi i zobaczymy to w domu, bo... Nie wiem, ten film ma naprawdę sporego pecha. Znaczy nie dziwię się, że dla Sony no jest tym ostatnim w kolejce, nie? No, po Spider-Manie i po Venomie, ale mimo wszystko jestem też bardzo ciekaw tej produkcji. W każdym razie Variety dosyć wyraźnie pisze tutaj w nawiasie, jak taki afterthought, że no te doniesienia o przesunięciu Venoma nie są prawdziwe, że wciąż jest to data oficjalnie październikowa. Więc wciąż Venom jest konkurencją dla Dune i wciąż myślę, że ma szansę zrobić większe pieniądze. Wciąż jestem pewien, że zrobi większe pieniądze niż Dune w takim układzie.
To, że Venom od początku był ustawiony jako coś, co zarobi więcej niż Dune, to byłem pewien. Natomiast cały czas jeszcze bym jakby to, że tamte raporty nie były prawdziwe, to jeszcze cały czas nie mówiłbym hop. Bo ja jeszcze naprawdę wszystko może się wydarzyć do października, jakby rozumiem, że na przykład Shang-Chi'ego nikt nie rusza, bo to już jest zaraz, to już jest już nie miałoby to sensu, ale cały czas mówi się o tych Eternal, że może tam będzie przesunięcie czy coś takiego. Prawda jest taka, że ciężko spekulować na tą chwilę, może Sony jeszcze nie planowało, ale nie wierzę, że ktoś nie bierze tego pod uwagę kompletnie. Duży wpływ będzie miał na przykład to, jak dzieci do szkół wrócą. Bo jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa, no to ciężko o lepszy transport niż dzieciaki, które stosunkowo nie wykazują objawów, są stosunkowo odporniejsze, nie że to jakoś tam w 100%, ale stosunkowo odporniejsze od dorosłych i mogą łatwiej transmitować go na osoby dorosłe bezobjawowo. To zwykle wrzesień, kiedy dzieciaki wracają do szkół, powoduje, że w październiku nagle nam wywala po prostu liczba zachorowań poza skalę, którą szacowano. Więc ciężko naprawdę jest spekulować na tą chwilę. Jeżeli nagle się okaże, że co, że wrzesień pójdzie, dzieciaki wróciły do szkół, a generalnie w większości, no w Stanach tak samo we wrześniu dzieciaki wracają do szkół. I nagle się okazuje, że w październiku w Stanach po prostu muszą zamykać kina, muszą zamykać wszystko, bo rypnęło. Nie będą mieli wyboru, no nie powiedzą, że idźcie na Venoma w tych 5 kinach, które nam zostały otwarte.
No, a to też jest taki film, którego na nas nikt nie sprzedadzą, nie? Pamiętam, że jeszcze
nie przy zarobkach pierwszej części.
Tak, nie, no pamiętam, że przed tym letnim sezonem spekulowaliśmy, że no Venom pewnie jest filmem, który ma największe szanse zarobić sensowne pieniądze spośród wielu superprodukcji, które w tym momencie wychodzą. W ogóle w zasadzie w tym momencie, w ogóle też pamiętam, że zastanawialiśmy się, czy w momencie, w którym sytuacja się troszeczkę normuje, a można powiedzieć, że ostatnimi czasy się troszeczkę normowała, to czy publika ruszy chętniej do kin na te rozmaite superprodukcje, bo będzie wypuszczona, czy może wręcz przeciwnie, wciąż będzie obawa przed, powiedzmy, no, zarażeniem się i tak dalej. No i wygląda na to, że wciąż ta obawa jest, nie? I mało tego, okazuje się, że ludzie jednak nie tak chętnie sięgają po szczepionki, jak nam się wydawało, że będą sięgali, więc ta normalność zanim przyjdzie, to myślę jeszcze jeszcze dużo czasu minie i no, cierpią na tym na pewno wszystkie te filmy, no bo w tym momencie patrząc w ogóle na osiągi, powiedzmy tutaj zarobki tych produkcji, które miały być tymi, które miałyby przynieść największe tutaj pieniądze swoim wytwórniom, no to mówmy się, no większość z nich wypadło tak sobie, nie? Jakby w... I oczywiście tutaj zarówno pandemia, jak i też obecność tych filmów na streamingu miało znaczenie, ale w zasadzie jeśli mielibyśmy mówić o filmach, które są ogromnym sukcesem w tym wypadku, albo przynajmniej sukcesem, a jednocześnie no miały ambicje na duże zarobki, no to na palcach jednej ręki można by je policzyć, nie? Jest oczywiście F9, które dobija do 700 milionów dolarów i to jest, zaraz to będzie miało. I to, tutaj można mówić o sukcesie, bo też rynek chiński się akurat do tego dołożył, co też ostatnio nie jest obowiązkowe, nie? Wygląda to, tutaj akurat wygląda to obiecująco i myślę, że Universal może być zadowolony.
No ale to był ten jeden film z tych blockbusterów, który nie miał jakichś hybrydowych dystrybucji ani innych takich rzeczy. I to jest jedna rzecz, mała dygresja stosunkowo do tego. Mówi się też bardzo o tym, jak Black Widow była piracona. I zwykle się mówi, że piractwo zawsze jest czy coś takiego. Netflixowi to nie przeszkadza, nie? Patrząc na to, jak ich rzeczy wychodzą regularnie i od razu są w sieci popularniejsze, jakiś Wiedźmin czy coś pewnie jest natychmiast w sieci, jakiś serial. Tylko, że to nie są te pieniądze. I to nie jest ten profil, powiedzmy. I z tego, co czytałem, to w przypadku Black Widow to były rekordowe po prostu ściągnięcia pirackie. Co niestety, według mnie, stety lub niestety, zależy jak na to popatrzeć, dzisiaj pokazuje, że wielki eksperyment streaming wysokobudżetowy właśnie na naszych oczach pali się, spada i legnie w gruzach. Kiedy już myślałem, wszyscy wróżyli, że to jest koniec kin, że streaming zastąpi kina i już wszystko tylko będzie tu i kina będą miały z tym problem. No to wydaje mi się, że właśnie widzimy, jak bardzo przedwczesne były te wszelkie deklaracje. Jasne, streaming jest potęgą, streaming jest świetnym miejscem do niskobudżetowych filmów, do seriali, które tydzień w tydzień przyciągają ludzi lub binge-watchu, powodują, że się je binge-watchuje. Nie przeczę nic z tych rzeczy, ale to, co się dzieje z Black Widow, z Suicide Squad, z bardzo wieloma filmami teraz, które mają tą hybrydową dystrybucję, w stosunku do Szybkich Wściekłych chociażby, pokazuje, że nie ma miejscu na streamingu na regularnie wysokobudżetowe filmy. Po prostu nie ma. To nie są nie ma tam takich pieniędzy, które by usprawiedliwiały regularne wysokobudżetowe filmy, tak jak robiło to kino. Jasne, raz na rok możesz puścić super drogi film Scorsese na Netflixie, żeby podboostować trochę rangę twojej platformy, ale to robisz raz na rok, dwa razy w roku, a nie co miesiąc. Więc po raz kolejny wydaje mi się, że to, co tu widzimy, to jest dowód tego, że nie ma miejsca jeszcze w tym momencie. Jeżeli chcemy dalej oglądać filmy hollywoodzkie, tak jak widzieliśmy do tej pory, blockbustery, za takie pieniądze, jak widzieliśmy do tej pory, to nie ma na nie miejsca na streamingu.
No to jest kwestia tego, że ewentualne przejście na dystrybucję domową, na streaming, no nie może być drogą na skróty, nie? W tym wypadku wiele wytwórni założyło sobie, że no jeśli wyprodukują swoje filmy, które wcześniej miały trafić do kin i po prostu przeniosą je na streaming, no to rozwiąże ich problemy, a to najwyraźniej no nie wygląda w ten sposób, nie? Bo te filmy jednak były finansowane chociażby w taki sposób, żeby zebrać pieniądze w kinach, gdzie ta dystrybucja jednak wygląda trochę inaczej i inne pieniądze z tego się ciągnie i tak dalej. I najwyraźniej jeśli którakolwiek z tych wytwórni będzie faktycznie chciała uderzyć w streaming mocno i nie wiem, oprzeć większość swoich zarobków na przykład o streaming, no to będzie musiała robić rzeczy na streaming, nie? Jakby z myślą o streamingu. Zamiast wyprodukować jeden wielki film za 250 milionów dolarów, to wyprodukować trzy za te pieniądze i wypuszczać się na przykład regularnie, tak żeby jak najwięcej osób zasubskrybowało i wiedziało, że zawsze coś tam dostanie, nie? Netflix sobie może pozwolić na piracenie niektórych ich filmów, no bo co za różnica, jak i tak zarabia przede wszystkim na tych ludziach, którzy i tak subskrybują ich serwis, nie? Bo wiedzą, że praktycznie co tydzień będzie jakaś tam nowa pozycja na streamingu. My możemy się śmiać z tego, że nie wiem, Netflix produkuje swoje filmy. Coś mi tutaj zagłusza. Produkuje te swoje filmy, które no, są nie najwyższych lotów, ale produkuje je regularnie i konsekwentnie i wypuszcza je cały czas. Ostatnio się śmieliśmy z tego filmu z Jasonem Momoą, który...
Wielki sukces.
Wygląda jak każda inna Nissanowa i jednocześnie mało tego, to zrobił jakiś typ, który do tej pory był producentem wszystkich filmów Jasona Momoa i praktycznie tych takich akcyjniaków. Zresztą okazuje się, że ja nigdy nie śledziłem specjalnie kariery Jasona Momoa, no bo nie byłem jakoś wielkim fanem do czasu Aquamana. Ale okazuje się, że on kurczę regularnie gra w tego typu filmach i dobrze się przy nim bawi najwyraźniej.
Ale Netflix już tutaj odbębnia sukces, świetna oglądalność.
Tak, tak. Jest to super popularny film, głównie dlatego, że no, twarz aktora w tym momencie jest bardziej rozpoznawalna niż była do tej pory. Podejrzewam, że masa tego typu filmów, robionych przez ludzi, którzy się w tym specjalizują najwyraźniej, będzie na platformę cały czas trafiać, no bo to się sprzedaje, to się ten... To nie oznacza, że nie wiem, platformy streamingowe takie jak Netflix nigdy nie stworzą filmu, który będzie na poziomie kinowej produkcji, bo tak jak wspomniałeś, raz na jakiś czas będą takie filmy robić będą mieli szczerze mówiąc w dupie to, czy ktoś to spiraci, czy nie, no bo to będzie raczej im robiło reklamę wizerunkową, nie? Jakby będzie kolejny argument za tym, żeby zasubskrybować serwis, zobacz, zamiast tych takich filmów do kotleta macie tutaj też super, masz do wyboru też super produkcję, nie?
No jasne, robisz to w dużą promocję, liczysz na jakieś może nagrody, tego typu rzeczy, jak było z Romą, jak Irlandczyk, który kosztował masę pieniędzy, ale co z tego, skoro można było robić mega wielką promocję, robić plakaty, wszystko, patrzcie, mamy ten jeden film. Tak naprawdę wtedy nie interesuje cię to, czy ludzie go obejrzą, tylko jak dużą promocję zrobić dla twojej platformy w tym momencie.
Czy ludzie będą o nim mówić po prostu, nie? Po Irlandczyku mówili, nieważne, czy tak, ktoś to oglądał, czy nie, ale masa ludzi o tym mówiła, była promocja na Oscara dodatkowa jeszcze.
Dokładnie, to jest promocja platformy, za którą płacisz, a to akurat ma sens, natomiast jest to porównanie oglądalności, jeśli chodzi o streamingi, no to Warner Bros. I ich HBO Max jest daleko, daleko w tyle. Nawet Disney Plus, który, jasne, zrobili ten motyw z Black Widow i tam zarobili sporo, ale tak naprawdę film był piracony, więc w sumie się nie opłacało za bardzo. Ale przynajmniej tym swoim cotygodniowym Marvelkiem, tak? Są w stanie utrzymać się w miarę wysoko, jeśli chodzi o konkurencję streamingową. HBO Max tego nie posiada i nikogo nie obchodzi to, że są od czasu do czasu filmy. Wręcz to pokazuje po raz kolejny, że jest jeszcze większa zachęta do piractwa w wielu przypadkach, dlatego że ściągasz ten jeden film. Nie jesteś zaangażowany w to, żeby co tydzień oglądać film HBO, tylko że jesteś po prostu... jest ten Suicide Squad, wyszedł ten Kong, wyszedł ten Mortal Kombat, wyszło coś tam, nie? Jakby to na tą chwilę nie jest inicjatywa dla, ewidentnie widzimy, dla ludzi, żeby utrzymywać subskrypcję.
I co ciekawe w ogóle, Netflix stał się i generalnie wszelkie inne platformy, które mają podobny model działania, stał się jedynym miejscem, w którym właśnie możesz na przykład film reklamować, nie wiem, twarzą aktora, nie? I robić filmy, które do tej pory były przeznaczone powiedzmy dla tej starszej powiedzmy części rynku. No, jakby w kinach robi się miejsce w zasadzie w tym momencie tylko i wyłącznie na superprodukcję pokroju już ciekłych czy filmów Marvela. Cała reszta filmów radzi sobie tak sobie, bo też masa osób się znowu zwyczaja, że to jest miejsce, że miejscem na takie filmy jest Netflix, nie? I niedawno, teraz jakoś na dniach wyszedł nowy film z Hugh Jackmanem, to się nazywa Reminiscence, który jest topą nikogo ten film nie interesuje specjalnie, bo to i patrzę na ten film i on się wydaje idealną rzeczą, którą powinien mieć Netflix u siebie, bo dostaniesz plakat, gdzie jest wielka twarz Hugh Jackmana i masą choćby czysty ciekawości, zobaczy o co chodzi. I z tego co widzę, też Variety u siebie opublikowało raport na temat tego, że generalnie tego typu produkcje oparte o jakiegoś konkretnego aktora, bardzo często przeznaczone dla tej trochę starszej grupy wiekowej, która jest bardziej zainteresowana jakimiś filmami akcji, thrillerami, tego typu rzeczami, niekoniecznie blockbusterami, z superbohaterami. To są filmy, które regularnie tracą pieniądze, mimo że nie są drogie ani nic takiego, nie? Mimo wszystko i tak nikt nie chce ich oglądać i taki sam los spotkał ten pierwszy film, który miał po wybuchu pandemii wyjść, Unhinged z Russellem Crowe'em. Też tam zarobił jakieś, nie wiem, 4 miliony marne. Filmy z Lionem Neesonem, Honest Thief jego ostatni, też był
zarobił dużo mniej niż miał. To już nie jest miejsce w kinie na takie rzeczy.
Więc generalnie wygląda na to, że to się bardzo polaryzuje po prostu, nie? W tym momencie mam wrażenie, że wytwórnia, która chce funkcjonować na sensownych obrotach, będzie musiała się wyspecjalizować. Nie wiem, otworzyć na przykład jakąś filię, która będzie się zajmować tymi mniejszymi produkcjami dla Netflixa, a skupić się na tych dużych produkcjach, które będą jednak tylko i wyłącznie w kinach. Wydaje mi się, że szczególnie, że ta decyzja z Shang-Chi podjęta przez Disneya, że puszczamy to tylko do kin, a później trafia na Disney Plus po krótszym okienku, to jest przyznanie się generalnie do tego, że ten model nie działał i że trzeba spróbować czegoś nowego. I to, mam wrażenie, że to jest też optymalna rzecz, że to jest ta optymalna symbioza między kinami a streamingiem, gdzie film trafia tylko do kin i po prostu po krótszym okienku trafia dwóch, trzech tygodniach. Myślę, że nie mniej, no bo wtedy znowu odpadają ci ludzie, którzy by chcieli zobaczyć jeszcze raz w miarę szybko.
To jest najdalej, jak możesz pójść z tym. Nie możesz skrócić tego jeszcze bardziej. W ogóle według tego Culture Crave, czyli te najbardziej subskrybowane serwisy streamingowe, no to mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Netflix jest właściwie tym królem, jest tutaj hegemonem, aczkolwiek, tak jak często zwraca się uwagę, Amazon Prime, który jest bardzo podobną platformą pod wieloma względami, nie jest jakoś strasznie daleko w tyle, bo tu jest zanotowane Netflix 209 milionów, 209,2, Amazon Prime 170, znaczy Prime Video dokładnie, 175. Niby jest duża, duża odległość, ale jak popatrzymy na trzecie miejsce, czyli już Disney Plus i 116 milionów, no to nagle widzimy, że Prime i Netflix zdecydowanie są tymi tutaj na czele. Ale jednocześnie, jeżeli popatrzymy na Disneya i czwarte miejsce, czyli Apple TV, to już jest tylko 60 milionów. Więc tak naprawdę mówimy dzisiaj o trzech dużych streamingach. Netflix, Amazon Prime i Disney Plus jeszcze by się łapał do tej liczby. Na co ja zwróciłem uwagę, to że na piątym miejscu jest Peacock z 54 milionami, a poniżej na szóstym jest HBO Max 43,5. I trochę się śmiałem z tego, że Peacock jest popularniejszy od HBO Max, no ale Peacock ma te The Office czy Friends, czy rzeczy, które no wiadomo, że wracają. Co jest ciekawsze na tej liście według mnie, to że Hulu ma 42,8, czyli jest o ząbek od przeskoczenia HBO Max. Druga platforma streamingowa Disneya, bo de facto Hulu jest Disneya, jest bliska przeskoczenia HBO Max.
No, plus Hulu co prawda nie jest technicznie tylko i wyłącznie w USA, ale w USA stanowią jakieś, podejrzewam, że 90% rynku czy coś takiego, bo ono to tak. Jest chyba jeszcze gdzieś, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale zdaje się, że to nie jest platforma globalna.
Gdzieś w Europie dosięgu, było, ale no. Nie... Tak,
no, znaczy, szczerze mówiąc, dosyć marnie wygląda Paramount Plus tutaj, bo pamiętam dosyć szumne plany, kiedy to jeszcze się nazywało jak to było? CNBC, coś tam? All Access, jakoś tak?
Tak, All Access z tym Star Trekami i tak dalej.
No, i oni tam zapowiadali naprawdę szumne zmiany i właśnie wejście na poziom wyżej i stanie się tą dużo większą platformą, no ale wiesz, jeszcze najwyraźniej daleka droga przed nimi. Mam wrażenie, że no, jeśli chodzi o HBO Max i o to, czy cokolwiek jeszcze z tej platformy będzie, czy będą musieli pomyśleć o jakimś kompletnym reboocie tej usługi, no to zobaczymy w momencie, w którym ona wyjdzie poza USA, nie? Czy inne rynki udaje się zgarnąć w miarę szybko, czy nie. Jeśli miałbym obstawiać, to bym uznał, że nie, biorąc pod uwagę, że jest masa problemów w związku z prawami do rozmaitych rzeczy należących do HBO czy Warnera w różnych krajach i nie wiem, w Wielkiej Brytanii zdaje się, że jest na przykład z tym problem. W wielu miejscach nie ma sensu, żeby ta platforma wchodziła, bo wszystko to, co produkuje HBO czy Warner Bros. Mają inne platformy na jakichś tam długich, zdaje się, umowach. Ale może udałoby im się dotrzeć na te rynki, gdzie jest powiedzmy no, ogromna ludność, nie? I po prostu wówczas całą siłą tutaj. Tylko że znowu to są te rynki, gdzie abonament musi być dużo tańszy, nie? Bo też są to jednak sporo jakby dochód na jedną osobę jest dużo niższy. Więc coś za coś. W każdym razie, no podejrzewam, że te kolejne rok, dwa, potem jeszcze te pierwsze miesiące po przejęciu Discovery będą pewnie decydujące, nie? No bo jak już będziemy mieli tę platformę w nowych rękach, to myślę, że Discovery nie będzie chciało czekać w nieskończoność, czy może coś z tego będzie, czy nie, tylko będą musieli podjąć jakieś konkretne decyzje.
Nie, na tym etapie to już widać, że nie będzie. Jakby jeżeli pójdziemy tą drogą upuszczania tam dużych filmów i w sumie niewiele więcej, jakiejś wysokiej jakości seriali, ale o znikomym, no wiadomo, nie wiem, jest Euforia, to jest popularny serial, no ale już było HBO Go i tak dalej, to nie jest ten rodzaj dystrybucji, który zachęci cię do tego, że to jest nowa jakość, to warto tutaj na to patrzeć, nie?
No nie, no
nie masz wysokoprofilowych rzeczy, takich jak Disney i nie masz takiej ilości kontentu jak Prime czy Netflix.
Tak, znaczy no, cały czas powstają seriale dla HBO Max albo seriale produkcji HBO Max na przykład, ale nie było jeszcze do tej pory tej takiej dużej produkcji, którą każdy by oglądał, która by była tożsama z HBO Max, nie?
Nie ma Gry o Tron znowu.
No, to, no, to tak jak Netflix ma swoje seriale, które od razu wiesz, że to jest produkcja Netflixa i mogą się tym reklamować, czy takie przy okazji Disney+, czy nawet Amazonu, nie? No więc to też wygląda dosyć interesująco i cieszę, w ogóle mam wrażenie, że ten wynik Peacocka najlepiej pokazuje, jak wygląda w tym momencie kwestia streamingu, biorąc pod uwagę, że no to jest platforma, która ma te bardzo popularne treści telewizyjne i okazuje się, że pewnie jest masa osób, która przeskakuje z telewizji właśnie, nie wiem, rezygnuje z kablówki i interesuje się streamingiem, głównie po to, żeby po prostu oglądać dalej to tak. samo, co oglądała, nie?
I dla jasności to jest porównanie subskrypcji, a nie darmowych.
Tak, no właśnie, to też...
To jest ważne, bo ktoś może powiedzieć, że Peacock ma tą wersję z reklamami, ale to są subskrypcje.
Tak, to są, no, jakby każda jednostka w tych podliczeniach, no to jest subskrybująca osoba, nie? Więc... No, także tyle, jeśli chodzi o ten temat, trochę nam się tutaj rozwinął. No to na sam koniec w takim razie też po pierwsze, film, który mnie fascynuje, czyli prequel do Króla Lwa. Tego oczywiście live action Króla Lwa, czy technicznie live action, albo nie wiem, tylko z nazwy live action. W każdym razie, dlaczego mnie fascynuje? No bo stoi za tym Barry Jenkins, który no do tej pory nie wchodził, powiedzmy, na teren blockbusterów ani produkcji tutaj dla szerokiej publiki. No i okazuje się, że ten projekt rusza. I za każdym razem, jak dostaję informację jakiekolwiek na ten temat, to jestem cały czas zaskoczony. Kurwa, to faktycznie się dzieje. Barry Jenkins robi film, znowu, live action z animowanymi lwami. Który będzie prequelem do tego filmu Jona Favreau. Aaron Pierre i Kelvin Harrison Jr. zostali zaangażowani jako Mufasa i Scar, oczywiście w młodszych wersjach, co no jakby zobaczymy, podejrzewam, zażywie konfliktu między tymi bohaterami. I szczerze mówiąc, swoją drogą, to są całkiem ciekawi aktorzy. Aaron Pierre, z tego co widzę, no grywał ostatnio pamiętam, że on grał w filmie Shanaymana, ale wcześniej grał w Underground Railroad, który jest tym serialem Amazonu właśnie, nie? Który zresztą tam dosyć głośny był swego czasu. Chyba pierwszy sezon dopiero wyszedł. No i Kevin Harrison też ma całkiem zresztą niezłe portfolio, bo ostatnio pojawił się w Waves, w filmie, w kontekście którego się mówiło sporo o Oscarach, w końcu się nie pojawił. Poza tym w Monster z 2018 roku. Całkiem fajni młodzi aktorzy, więc podejrzewam, że mam nadzieję, że to będzie dla nich też jakaś tam platforma do kolejnych produkcji. No.
Jasne, to może być kasus Frozen 2, tylko że to prequel. Nie jestem fanem prequeli, ale na tym etapie whatever. To może być kasus Frozen 2, czyli zróbmy film z bohaterami, ale bez scenariusza i niech walczą z Tamu. Natomiast cały czas, no, w przeciwieństwie do tego okropnego według mnie Króla Lwa, no tutaj nie możesz wziąć scenariusza animacji i przepisać go jeden do jednego, wyprać z niego wszystko, co było ciekawe wizualnie z tej animacji i puścić do kin, bo musisz napisać swój własny scenariusz, którego jeszcze nie znamy. Co w moich oczach natychmiast przebija to nad jakąkolwiek live action adaptację Disneya, którą dostaliśmy do tej pory jakieś dziesięciokrotnie, tak na start. Może być fatalne, może być nieoglądalne, ale moje zainteresowanie jest już 10 razy większe niż jak usłyszałbym o jakiejkolwiek innej, nie wiem, Małej Syrence czy czymś takim.
No i w teorii, no to jest oczywiście prequel do tego bardzo kasowego filmu, ale podejrzewam, że no, zainteresowanie z siłą rzeczy będzie mniejsze niż w przypadku tamtego filmu, biorąc pod uwagę, że no, to jest to prequel i myślę, że w tym wypadku pewnie mniej osób będzie wejścia zainteresowanych, ale to wciąż będzie film, który pewnie będzie mocno promowany, który wciąż będzie miał dużą ekspozycję. I kurczę, bierze się za tego gość, który do tej pory, no nie wiem, robi takie filmy jak Moonlight, które są zupełnie na innym biegunie. Ja mam nadzieję, że trochę tej wrażliwości z filmów, które Jenkins robił, dużo mniejszych, się jednak tutaj znajdzie. I kurczę, mam nadzieję, że przez to, że oczekiwania pewnie są mniejsze, jakieś to nie jest, nie wiem, to nie jest na przykład ekranizacja tego sequelu, czy coś takiego, tylko coś, co jest oryginalną historią poniekąd, więc no nie wiem, szczerze mówiąc, gdyby właśnie nie osoba reżysera, pewnie w ogóle nie bym był tutaj specjalnie zainteresowany, a tutaj jednocześnie biorąc też pod uwagę to, jakie filmy robił Jenkins, nie? Które mocno dotykały, nie wiem, problemów osób czarnoskórych i społeczności, jeśli zostanie to w jakiś sposób przeniesione tutaj w ramach analogii, no to może być z tego coś ciekawego. Kto wie, nawet na powiedzmy artystycznym poziomie coś tutaj będzie do wzięcia. Bo no, czego nie można za bardzo powiedzieć o mówmy się, tej filmie live action, który kopiował po prostu animację,
nie było nic,
ale nie wnosił nic od siebie w tym wypadku, nie? No dobra. No ale to zresztą no, tak samo jak z tym Peterem Panem i Wendy, który robi David Lowery, który ostatnio zrobił Green Knighta, zresztą też bardzo pozytywnie przyjętego, więc może to jest jakiś sposób na to, żeby ciekawi twórcy dostawali duże budżety i robili rzeczy, które faktycznie w jakiś sposób będą pozwalały im się realizować, ale jednocześnie, żeby nie utykać w tej, powiedzmy, machinie tutaj wysokobudżetowych filmów. No i to, słuchajcie, na sam koniec pomówimy sobie jeszcze o grze, bo która pojawiła się znikąd w ogóle, nie wiem, nie pamiętam żadnych zapowiedzi na ten temat, nic takiego.
Coś brzękało się o tym, że może będzie taktyczna gra Marvela, ale to tak gdzieś coś, nikt nie myślał o tym, że zostanie to zapowiedziane tu, teraz. To było bardziej w sferze plotek i jakichś tam rozmów co najwyżej.
Mowa tutaj oczywiście o grze Marvel Midnight Suns. Nie Sons, ale Suns. Która została zapowiedziana teraz przy okazji Opening Night Live 2021. I ma to być gra autorstwa studia Firaxis, które pewnie kojarzycie z produkowania kolejnych części Cywilizacji, ale też serii XCOM, czy też dla starych ludzi serii UFO. które są tymi oczywiście no, grami taktycznymi, RPG, coś w tym guście. I to jest, szczerze mówiąc, ja widziałem tylko zwiastun do tej pory i wygląda okej, szczerze mówiąc. To może nawet krótko o tym zwiastunie, który zaprezentował nam postacie, jakie będziemy mieli do dyspozycji w tej grze, którym pewnie będziemy mogli wydawać rozkazy i tak dalej.
Jeszcze trzy dla jasności. Te, które widzimy, i jeszcze trzy niezapowiedziane.
I w tym wypadku muszę powiedzieć, że wygląda bardzo fajnie. Znaczy, może moja poprzeczka jest nisko po ogłoszeniach Avengers i Guardians of the Galaxy, bo niezależnie od tego, czy jaką grą okazał się Avengers, czy też jaką grą faktycznie będzie Guardians of the Galaxy, to jest rzecz, która mnie od razu odrzucała, no to jest takie nieudolne naśladowanie filmu, czyli to takie na zasadzie, zróbmy postaci, które są prawie takie jak w filmach, żeby ludzie wiedzieli, że to jest mniej więcej to samo, ale jednocześnie wiesz, że coś jest nie tak, że to nie są te same postacie i że czujesz jakiś fałsz w tym wszystkim. A tutaj mamy postacie, które są po prostu inspirowane komiksami. I to dosyć wyraźnie, tym bardziej, że no, wzięto tutaj wizerunek chociażby Ghost Ridera Robiego Reyesa z niedawnych komiksów, aniżeli któregoś z bardziej, nie wiem, kojarzonych ikonicznych tutaj przedstawicieli.
Można powiedzieć, że Robbie Reyes pojawiał się w serialu Agents of S.H.I.E.L.D., ale nawet tam jego wizerunek Ghost Ridera był dalej klasyczną płonącą czachą.
Tak.
Typa w tym hełmie płonącym.
Tutaj mamy ten kask jest super. Ja mi się to bardzo podobało w komiksie.
Ja go uwielbiam, ale nikt, kto nie czytał komiksów, nie kojarzy tego kasku. Więc to nie jest tak, że zobaczysz i pomyślisz, jest mój Ghost Rider. Ja w ogóle strasznie to lubię, kiedy po pierwsze nie próbujesz robić właśnie tak, jak mówisz, no patrzcie, to jest, znacie te filmy, to jest na licencji filmowej, ale tak nie do końca i trochę jak mówili Bazarowi Avengers, nie? I dlatego jakby bardzo lubię, kiedy jakby odcinasz się od tego wizerunku. Ten Doktor Strange w niczym nie przypomina Cumberbatcha, masz zbliżenie jego twarzy.
Wygląda komiksowy Doktor Strange, nie? Jakby mam komiksowy kostium i wizerunek i tak dalej.
Ale do
i,
tego dokoptowujesz jeszcze postacie, które nie są kojarzone. To mi zwykle najbardziej podbudowuje jakąś nadzieję co do gry, dlatego że wiesz, że nie polega to tylko i wyłącznie na nakręcaniu i wyciskaniu szmatki MCU jeszcze dodatkowo. Jasne, masz tu swojego Ironmana i Kapitana Amerykę, którymi czymś trzeba sprzedać ten film, ale jest Nico Minoru, jest Magic, właśnie jest ten Ghost Rider, który jest znacznie mniej popularny, nie? Blade jest popularny, ale znowu wśród starszego pokolenia, młodsze jeszcze nie dostało kolejnych Blade'ów i tak dalej, więc już widzisz, zobaczymy, jakie będą trzy kolejne postacie, gdzieś tam, nie wiem dlaczego, ale obstawiam Moon Knighta w tym wszystkim. Natomiast ja ogólnie powiem, ja jestem wielkim fanem XCOM'a 2, nie jestem jakimś fanem wielkim serii, ale pamiętam, że kiedyś stwierdziłem, no zobaczę XCOM'a 2, kiedyś na Steamie był w przecenie, przeszedłem go tak konkretnie, potem wyszedł dodatek do niego, który nie jest typowym dodatkiem na zasadzie kolejna część kampanii, tylko rozszerza tą początkową, więc przeszedłem ją jeszcze raz w takim razie od samego początku. Bawiłem się fantastycznie, pokochałem ten rodzaj rozgrywki, do tego stopnia, że nigdy nie grałem w żadne Gears of War, a wyszło Gears Tactics, które było takie XCOM-owe, więc też je przeszedłem. Wiem, że wyszło Chimera Squad, zacząłem w to grać, to taki tańszy spin-off trochę fabularny, który wydaje się, że kładł już podwaliny trochę pod tego Marvela, dlatego że tam na przykład zamiast mieć anonimowych żołnierzy, masz konkretny skład konkretnych ludzi z charakterami, którzy mają dialogi między sobą i tak dalej. I masz wrażenie, że to w tą stronę idzie. Teraz co wiemy o tej grze, bo było The Developer Interview. Gameplay zobaczymy już niedługo, bo 1 września ma się pojawić już pokaz gameplayu, więc to zobaczymy. Gra będzie trochę zmieniona, prawie do XCOM-ów, na przykład do tego, żeby walka była inna. W sensie dalej to będzie taktyczna, turowa walka, ale w XCOM-ie na przykład bardzo często postacie pudłują. No oni nie chcieli, żeby bohaterowie, superbohaterowie często pudłowali, gdyż Logan rzuca się z pazurami na typa i nie trafia. jak 3 razy z rzędu, no byłoby to lame trochę. Więc to będzie zmienione, pewnie bardziej na zasadzie widełki damage'u niż ten. Natomiast o tyle co gra sam gameplay, to podejrzewam się, że dostaniemy jakieś wariacje XCOM-ową na ten temat. Ciekawi mnie bardzo ta warstwa fabularna, bo w przeciwieństwie do Avengers to nie jest jakiś games as service czy coś w tym rodzaju, tylko to ma być konkretna singleplayerowa kampania, która po pierwsze skupia się na twojej własnej postaci, która nazywa się The Hunter. I widzimy tutaj kobiecą postać, nie było to wprost powiedziane w wywiadzie, ale z tego co ja rozumiem, to będzie kustomizowalna postać, którą możesz sobie zbudować, żeby wyglądała tak jak chcesz. W świecie Marvela, tym tutaj, który widzimy, to jest legendarny łowca lub łowczyni demonów, którą bohaterowie budzą po to, żeby pomogła im walczyć lub pomógł z Lilith, matką demonów, która powraca. Lilith jest znaną postacią z Biblii, ale poza tym z Marvela. więc jest to postać, która się pojawiała. Szczególnie w latach 90. jak ktoś czytał Semiki, to tam było dosłownie saga Midnight Sunsów i generalnie pojawiła się tam pewna wersja tej drużyny. Więc mamy tą postać, która w przeciwieństwie do XCOM-u, gdzie się wybierało skład, ona musi iść na każdą misję, bo to jest jakby twoja reprezentacja i do niej dobierasz skład, który z tobą idzie na misję. I ma dojść element bazy, który trochę przypomina mi Mass Effecta i coś, czego nie lubiłem, ale może tutaj to zadziała, gdzie poza misjami nawiązujesz relacje z bohaterami, którzy sobie tam mieszkają i ten lead developer, którym był wywiad, sprzedawał to w ten sposób, że może będziesz grał w billard z kimś tam, może pójdziesz na siłkę z Tonym Starkiem, może coś tam i masz rozwój tej relacji, która dodaje ci dodatkowe minigierki jakieś, które masz razem z tymi bohaterami i w zależności od relacji między Hunter a bohaterami, ich umiejętności będą się odblokowywały. Nie tylko ze względu na skille, na misje, ale na przykład te kostiumy, które widzimy na końcu tego trailera, to są jakieś tam Ultimate Magic kostiumy, no bo wiadomo, że Iron Man na przykład nie jest przystosowany do zabijania demonów za bardzo, więc to są te super magiczne kostiumy, które mają te Ultimate umiejętności, ale one są dostępne tylko dla postaci, z którymi nasza lub nasz Hunter weszli w konkretną relację, dlatego że my nie jesteśmy w tym momencie postacią, którą ci bohaterowie uczą, co zwykle jest proste w tego typu grach, co my jesteśmy tym wielkim mentorem / mentorką i to my mamy im pokazać, jak zabijać demony. Bo tyle co Doctor Strange i czy Magic jeszcze wiedzą co nieco, czy Blade na ten temat, tak Iron Man, Captain Marvel czy Kapitan Ameryka są kompletnie zieloni w tej kwestii. Więc idea jest taka, żeby czy Wolverine, więc idea jest taka, żeby w to wcisnąć postać i to mnie szczerze mówiąc całkiem ciekawi, ten element fabularny, ma być ten RPG właśnie, dialogi, jakaś ta warstwa fabularna pomiędzy taktycznymi misjami.
No, w ogóle podoba mi się użycie tego, to znaczy wydaje mi się, że charakter tej gry idealnie pasuje do tego, o czym ta gra ma być, nie? Ja jak sobie zawsze wyobrażałem grę, która miałaby być odróżnieniem superbohaterów, nie tam o jednym bohaterze, no bo wtedy dostosujesz tą mechanikę jakoś, ale do drużyny, no, to powinno być, to właśnie zawsze to sobie wyobrażałem jako grę taktyczną, zawsze sobie wyobrażałem grę z X-Men, jako coś, co gdzie mógłbyś wybierać spośród dostępnych postaci, jakie masz, powiedzmy, swoją grupę uderzeniową i każdy miał jakieś tam swoje, znaczy każdy z postaci miałby jakieś swoje umiejętności. No i taktycznie rozgrywałbyś jakieś pojedynki właśnie w ten sposób. I bardzo podoba mi się, że podobnie ma to wyglądać tutaj. Też dobór postaci jest bardzo ciekawy, bo masz oczywiście te takie pierwszoplanowych bohaterów, których spodziewasz się dostać w jakikolwiek grze z postaciami Marvela, jak Wolverine czy Iron Man, ale z drugiej strony
ci,
masz...
Ale ci są właśnie najgorzej wyposażeni do walki z zagrożeniem, które tutaj no, się pojawia.
Ale wiesz, ale jednocześnie z punktu widzenia, nie wiem, promocji tej gry, wciąż możesz ją promować kurczę tym Wolverine'em, nie? Który wygląda dziwnie, szczerze mówiąc, tutaj, ale spoko, przynajmniej nie jest to Hugh Jackman. Czy właśnie tymi znanymi gębami, ale właśnie z drugiej strony masz postaci, które są w komiksach, które są dosyć bardzo często interesującymi postaciami, ale no nie miały do tej pory zbyt wiele uwagi przez to, że nie występowały w filmach na przykład, nie? Jak właśnie ten Ghost Rider Bigo Reyesa. Jeśli osoba, która do tej pory nie miała okazji się zetknąć z taką postacią, będzie mogła sobie w ramach właśnie prowadzenia dialogów z tą drużyną dowiedzieć się, nie wiem, relacji z bratem na przykład, coś takiego, bo jestem pewien, że to przyniosą, bo to jest jednak kurczę tak charakterystyczne dla niego. Czy będzie miała okazję, wiesz, pogadać
Magic albo Nico.
Tak, no właśnie, powiedzmy, dowiedzieć się czegoś o tych postaciach i być może potem sięgnąć po jakieś komiksy czy coś takiego, no to super. Mam wrażenie, że fajnie jak to działa właśnie jako taka synergia i mam wrażenie, że pogranie w tę grę sprawi, że ktoś sięgnie po komiksy. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytał komiks z tymi postaciami, tym chętniej pewnie zagra w tę grę. I ja bardzo będę chciał sprawdzić to, jak tylko wyjdzie, bo wydaje mi się, że to
no i też konkretna firma to robi. Nie czujesz, to jest firma, która jakby na razie zrobiła bardzo konkretne tytuły, które działały.
I robią tytuły w tym stylu, nie? To nie jest tak, że nagle rzucają się na głęboką wodę i robią coś zupełnie innego niż robili do tej pory, tylko robią coś, co już działało, nie? A nie wiem, takie gry jak, kurczę, Mario, Super Mario and Raving Rabbids pokazywały, że to w zasadzie w ramach takiej konwencji wszystko zadziała, nie? Na dobrą sprawę, bo to jest na tyle chłonna tak naprawdę mechanika, że to,
ciekawe.
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby to nie wypaliło, nie? Szczerze mówiąc.
Ciekawe jest jeszcze to, jeżeli ktoś sobie wyobraża to w stylu Mass Effecta, gdzie idziesz cały czas z jednym zespołem, będzie system run XCOMu, nie będzie system permanentnej śmierci. W XCOMie twoi żołnierze mogli ginąć na misji, no dziwnie byłoby tutaj pójść na misję i oj, Logan nam zginął. Więc
wychodzisz tylko, zrobimy jesem i magii.
Już go nie ma. Więc, ale cały czas będzie system run, nie? I nie tylko w XCOMie były to rany fizyczne, ale były też rany psychiczne. Twoi żołnierze mogli nabawić się PTSD, mogli się nabawić... Tutaj dochodzi magia, więc możesz dostać magicznego wirusa, który ci muszą jacyś czarodzieje usunąć, jeżeli chcesz Logana, który powiedzmy, że nie, głupio byłoby jakby tam, wiesz, fizycznie był tylko ranny, ale dostał obrażenia magiczne, przez które nie może wyleczyć się od razu. Idea jest taka, że po prostu muszą leczyć się przez ileś misji. Co oznacza, że powiedzmy, nie pamiętam, czy było powiedziane, ile osobowy będzie skład. Wydaje mi się, że może być standardowy, czyli ty plus 3, czy Hunter plus 3 do wyboru, a masz 12 bohaterów, czyli w sumie możesz zrobić z tego 4 drużyny. Ale po prostu jest tak, że jak ktoś zostanie ranny na danej misji, no to musi odpocząć. Czasami nie musisz zostać ranny, ale po prostu stres, zmęczenie i tak dalej powoduje, że musisz przesiedzieć i odpocząć tą misję i się wyleczyć w jakiś sposób. Co powoduje, że siłą rzeczy będzie się miał kontakt z różnymi bohaterami. I bardzo to lubię w XCOMie, nie możesz sobie wziąć jednej wymaksowanej drużyny, optymalnej, po prostu non-stop jej żyłować, nie? Nie ma takiej opcji i to też będzie ten motyw minus permanentna śmierć.
No to brzmi bardzo fajnie. Nie mogę tylko znaleźć informacji, na jakie platformy to wychodzi.
Wszystkie,
okej.
No, będzie na Switcha, będzie na Xboxa, S, One, PS5, 4, PC, Epic Games, jak tam na końcu trailera jest na dole lista na co.
Okej, dobra, jest teraz, no.
To tam na dole jest generalnie.
Wszedłem na stronę oficjalną, żeby zapisać się na skórkę Blade'a i nie mogłem tam znaleźć.
Tak, jakie pytanie jest, na jakie platformy, odpowiedz mi tak.
Tak, kurczę, na Switchu może wyglądać spoko, przynajmniej w sensie może bardzo przyjemnie grać coś takiego na tym ekraniku. No, w każdym razie, kurczę, no mówię, wygląda bardzo fajnie, więc 4 dni do gameplayu, więc
zobaczymy,
jak tylko coś zaprezentują, tak. Bo wygląda interesująco. Kurczę, wygląda jak projekt, na którym ktoś myślał, w przeciwieństwie do tych Guardians czy Avengers.
Nie, tylko kuponik, odcinamy szybko, nie? Masz wrażenie, że ktoś naprawdę chciał zrobić grę Marvela i tak dawno nie mieliśmy fajnej gry Marvela i tak liczę na ten projekt. To nie jest na zasadzie sprzedajmy jak najwięcej skórek, sprzedajmy cokolwiek, sprzedajmy to licencją filmową, tylko zróbmy fajną, taktyczną grę Marvela.
Znaczy wiesz, rozumiesz, że jak jakiekolwiek studio robi grę z postaciami Marvela, no to będą chcieli skorzystać na tym, że nie wiem, są filmy i że te postacie są popularne i muszą jakoś lawirować tym, nie? Że z jednej strony no nie mogą zrobić jakiejś postaci i dać jej kompletnie innego charakteru niż miała w filmach czy coś.
Nie mogą zrobić Midnight Suns, bo tej drużyny, nam najpopularniejszy jest Blade i Ghost Rider w tej drużynie. Może Morbius, ale...
No, za no, dużo. Tutaj mam wrażenie, że chyba, no nie wiem, na razie po tym, co zobaczyliśmy, wygląda to, jakby znaleźli złoty środek, więc bardzo spoko. To co, to chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy materiał. Z tego, co widzę, zresztą chyba nawet nie było żadnych większych informacji.
Mieliśmy wspomnienia o Matrixie 4, ale generalnie jest to opis trailera, który mówi nam, że będzie to jakaś późniejsza historia, w której bohaterowie nie do końca pamiętają, co się wydarzyło.
No, albo jakieś kolejna wersja Matrixa, nie? Bo zdaje się, że Matrix miał być cykliczny.
No tak, ale potem miał być przestać, bo Neo dawał ten pakt z tymi maszynami, więc cholera
wie. To się okaże, że tak naprawdę to była część jakiegoś planu, tak samo jak samo wyjście Neo z Matrixa, to była część planu maszyn, żeby dokonać tam, żeby to się znowu zestartowało, więc pewnie to zostaje wyjaśnione jakoś w ten sposób.
Pogadamy więcej, jak my zobaczymy ten zwiastun, no, który był.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko, że to brzmi interesująco i brzmi ciekawie. Nie odrzuciło mnie to ani z takiego, trzymając wizja tego, że znowu jesteśmy w jakiejś wersji Matrixa i mamy tego Neo leżącego na kozetce z Neem Patrickiem Harrisem i który nic nie pamięta i to jest jakaś inna wersja.
Pamięta to jak sen z tego, co jest opisane, nie? Że no. Dla niego to jest jakaś tam mara senna to, co było, a nie...
No, więc czemu nie? Spoko. Ja w ogóle muszę sobie przypomnieć te drugiego, trzeciego Matrixa, bo nie widziałem go ich już 100 lat.
A jak będzie, trzeci Matrix, takie tam mądrości szły. Każdy początek ma swój koniec, każdy koniec jest początkiem. Niektóre rzeczy się zmieniają, a niektóre nie. Wyszedłem z tego filmu 3 razy mądrejszy.
Ja myślę, że im bliżej premiery tego czwartego Matrixa, to postaram sobie przypomnieć te dwa kolejne filmy i myślę, że sobie pogadamy jeszcze o całej serii, bo nie było okazji, nie? Jakby ten drugi, trzeci film tak bardzo zabiły generalnie markę, że nikt nie chciał już do tego wracać od tak dawna, a podejrzewam, że tam znajdzie się parę ciekawych rzeczy, które utknęły pod tą warstwą pseudofilozofii.
A pamiętam, jak był ten moment, kiedy ta franczyza pęczniała, były strasznie gówniana gra, chyba to były nawet MMO jakieś, które próbowali, było kilka takich singleplayerowych strasznych łam, ale była ta miniseria tych Animatrixów, która była fenomenalna. To były tak dobre właśnie one-shotowe filmy, że What If to nawet obok tego nie stoi, co tam pokazywano na jeden odcinek dosłownie. One każdy miał inny styl animacji, ale też inny klimat, inny
takie...
Kurczę,
to prawie jak Star Wars Visions.
No, jak zobaczymy. Może. Na razie pamiętam, że jak przypomniałem sobie animowane antologie, które wypęczniały od jakiejś dużej franczyzy, to wydaje mi się, że ten Animatrix to był taki złoty standard, do którego można było aspirować.
No to jest wątek, który myślę, że podejmiemy sobie jeszcze przy okazji What If, że trochę szkoda, że jednak mi się podoba animacja w tym What If, ale szkoda, że właśnie te odcinki nie mają różnych styli, nie? Które by pasowały do konkretnego odcinka. No ale to wrócimy do tego przy okazji za tydzień mniej więcej. Natomiast jeśli chodzi o nasze najbliższe plany, no to na pewno będzie materiał o tym animowanym Wiedźminie, który pewnie w poniedziałek się pojawi zamiast livestreamu, więc w ten weekend, znaczy w najbliższym tygodniu nie widzimy się na żywo, widzimy się dopiero za 2 tygodnie, natomiast poza tym w związku z tym będzie odcinek, a w środę ma być odcinek komiksowy, o ile dobrze kojarzę, no a w piątek pomówimy sobie wtedy o tych dwóch odcinkach What If, więc to są nasze tutaj, nasz plan powiedzmy na najbliższy tydzień. Oczywiście zachęcamy także do zaglądania do naszego sklepiku w najbliższym czasie jakoś. Nie wiem właśnie, czy nie na start najbliższego tygodnia. Podejrzewam, że powinny się tam pojawić nowe pozycje. Będziemy o tym informować. A poza tym zachęcamy też... Macie teraz więcej czasu na ewentualne zadawanie pytanek, którymi będziemy mogli się zająć na start kolejnego Q&A. No, także widzimy się, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.